supermocne. Inspirujące historie o kobietach, wyborach, spełnianiu marzeń, realizacji i samorealizacji. Na rozmowy z wyjątkowymi kobietami zaprasza Anna Skoczek. Podcast Radia Poznań.
I moją supermocną jest babka od histy, czyli Agnieszka Jankowiak-Maik, wyjątkowa nauczycielka historii, wyjątkowa działaczka. Też można powiedzieć, z wieloma odznaczeniami na swoim koncie. Oprócz tego, że jesteś nauczycielką, jesteś babką od histy, jesteś też wiceprezeską Fundacji Muzeum Historii Kobiet, ale za swoją działalność otrzymałaś wiele nagród, takich jak chociażby nagroda Ireny Sendlerowej za naprawianie świata, medal wolności słowa Fundacji Grand Press, a także zostałaś wielkopolskim nauczycielem roku w 2021, czyli można powiedzieć, że ten worek z nagrodami i tytułami nieźle się wysypał.
No to jest prawda. Zawsze się czuję zawstydzona, bo jednak jest coś takiego, że się tak wychowujemy do skromności, a z drugiej strony sobie myślę, kurczę, dziewczyno, zrobiłaś dobrą robotę. Teraz proszę trzymać kciuki, bo zbiorowo bierzemy udział, zostałyśmy nominowane w takim konkursie jako Fundacja Bohateron i to jest dla nas bardzo ekscytujące i ważne, bo cała idea, która stoi za tym konkursem, w ogóle za tą inicjatywą Bohateron jest bliska naszym wartościom i nie spodziewałyśmy się, że Fundacja Muzeum Historii Kobiet może być nominowana, a niedługo wyniki. Także proszę mocno trzymać kciuki. To nam da kopa do roboty.
To trzymamy kciuki, tym bardziej za naszą supermocną. Czujesz się, Agnieszko, supermocna?
Czasami tak, a czasami nie. I myślę, że warto o tym mówić, bo dosyć często mam takie rozmowy, Boże, jak ty dajesz radę, jesteś moją ikoną, chciałabym być taka jak ty, a ja często mówię, super, bardzo dziękuję, nauczyłam się to mówić, dziękuję. Tak, tak jest, faktycznie czuję się mocna, ale pamiętajmy, że po pierwsze, to nie jest zawsze takie proste. Ja mam małe dziecko, mam rodzinę i ta rodzina bardzo dużo poświęca również, czy angażuje się w to, żebym ja mogła robić to, co kocham. I bez tego zaplecza i bez tego mojego rodzinnego backgroundu, myślę, że nie byłabym w tym miejscu, w którym jestem.
A tych rzeczy, które kochasz, masz sporo, tak można sporo powiedzieć. A powiedz mi, czym różni się Agnieszka Jankowiak-Maik od babki od histy?
Ja myślę, że mocno się nie różni, natomiast Agnieszka Jankowiak-Maik jest bardziej marudząca i zmęczona. Po prostu. Chociaż staram się też właśnie nie budować takiego wizerunku w sieci osoby, której się zawsze wszystko udaje, która zawsze jest radosna, która zawsze ma perfekcyjny makijaż, nie wiem, zrobione włosy i tak dalej. Lubię się nagrywać bez makijażu, lubię się nagrywać i powiedzieć, kurczę, wiecie co, nie daję rady. Jestem zmęczona, coś odwołuję, jestem znowu chora i tak dalej. Lubię pokazywać to zaplecze, bo strasznie mnie wkurza dzisiaj pokazywanie idealnego świata, takiego, którego zazdrościmy, który pogarsza nasze samopoczucie, a ja nie chcę pogarszać czyjegoś samopoczucia. I taki sobie postawiłam cel, że chciałabym być taką komfortową osobą w sieci, która jak jej się coś fajnego, nie chciałam powiedzieć udaje, ale to mnie moje koleżanki wszystkie zaraz pobiją, że nie udaje się, tylko jak robi coś fajnego, tak? To ja się tym chętnie podzielę, ale chętnie pokażę, jak do tego się dochodzi. Bo na przykład moja strona właśnie miała, albo dzisiaj ma rocznicę 7. Ja jestem w necie od lat 7. I porównywanie na mojego ostatniego roku z przeciętnym życiem nie ma sensu. Pamiętajcie, że 7 lat to budowałam.
7 lat jesteś nauczycielką ogólnopolską, babką od histy, a tą nauczycielką w Poznaniu od historii jesteś już od lat 16-17?
Tak, już dokładnie nie pamiętam, ale tak, myślę, że 16 z małą przerwą na urodzenie cudownego, bardzo żywiołowego synka, więc teraz te kwestie edukacyjne jeszcze bardziej mnie interesują, bo no, widziałam perspektywę uczniowską, znałam swoją perspektywę nauczycielską, teraz wchodzę w system jako mama i tym bardziej bym chciała, żeby ten system był lepszy i on musi się szybciej zmieniać.
Ale chciałabym zacząć z tobą od początku, bo wydaje się też dziś, że wybór tej ścieżki zawodowej, żeby być nauczycielką, on nie był sexy te 16-17 lat temu.
Dzisiaj jest jeszcze mniej. To prawda, nie był. Myślę, że w Polsce ten zawód nie cieszy się dobrą sławą po prostu. Szkoda. Mam dużo bardzo inspirujących rozmów z moimi koleżankami i kolegami z pracy i trochę nam jest żal, że jak ktoś nigdy nie był w szkole, to nie zrozumie, po prostu nie ma szans zrozumieć, na czym to polega, ale też nie zrozumie, co trzyma tych ludzi, bo ten argument taki zmień zawód jest bardzo często używany. To nie jest takie proste, bo tu my nie tylko wchodzimy i nie wiem, przez 45 minut gadamy jakieś rzeczy, rzeczy i nieważne, czy nas ktoś słucha, czy nie. To są relacje bardzo głębokie, długotrwałe, bo bardzo często przecież to nie jest tak, że z kimś się spotykamy i odfruwa ta osoba, tylko to jest proces, to wszystko trwa. Tam są emocje, tam są nie tylko dzieciaki, są ich rodzice, tam są życiowe dramaty, problemy i wielkie szczęścia i radości. I człowiek naprawdę, jak w to wejdzie, to potrafi się zatracić. Ja się kiedyś zatraciłam naprawdę i mieszkałam dosłownie w szkole tej mojej poprzedniej. Prowadziłam tyle zajęć, że to się nie skończyło dla mnie ostatecznie dobrze. I teraz często lubię mówić, że szkoła jest życiem, ale nie powinna być całym życiem jednocześnie. Ale tak, niby nie jest to zawód sexy, ale jak ktoś ma te predyspozycje i po prostu lubi. To jest...
A ty tego nie lubisz, to kochasz.
O tak. No to ciężko stamtąd wyjść. I teraz niezależnie pewnie od tego, jakie będą warunki tej pracy, to zawsze się znajdą takie osoby. Mnóstwo ich jest w polskiej edukacji w tej chwili. Warto ich doceniać.
Wchodząc w ten system, miałaś już takie przekonanie i miałaś takie postanowienie, że chciałabyś go trochę zmienić i naprawić?
Nie wiem. Chciałabym oczywiście mieć taką tutaj legendę, sobie stworzyć taki mit, że tak, od początku wchodziłam. Nie, myślę, że chyba nie. Że dopiero pewne bolączki, trudności, wyzwania zobaczyłam w trakcie pracy. Plus ja niespecjalnie miałam przeszkody, żeby uczyć tak, jak chcę. I dosyć szybko zauważyłam, że pewne rzeczy, które w szkole są takie niby oczywiste, typu odpytywanie przy tablicy, że są przemocowe i że ja nie chcę tego robić. I dosyć szybko od tego odeszłam. Zresztą w takiej dosyć trudnej dla mnie sytuacji, w której po prostu zobaczyłam, jak to działa na młodego człowieka. I
ta historia tego twojego ostatniego, można powiedzieć, odpytywania przy tablicy też jest wzruszająca. Ja już miałam okazję to usłyszeć i faktycznie jako uczennica i później jako już dorosły człowiek, przyznam szczerze, że nie miałam świadomości, jak to może zrujnować naprawdę życie młodego człowieka.
Myślę, że tak i że bardzo często w szkole nie zdajemy sobie sprawy, jaką potężną moc ma to, co my mówimy. Mogę opowiedzieć tą historię, chociaż ona mnie też bardzo porusza, ale lubię ją przytaczać, żeby ludzie nie myśleli, że właśnie próbuję się lansować na jakąś idealną nauczycielkę. Absolutnie nie. Mam dużo jakichś wyzwań przed sobą, dużo się uczę cały czas. Teraz pracuję z młodszymi dziećmi, ale wtedy faktycznie to była taka sytuacja, że odpytywałam ucznia przy tablicy i tak starałam się być bardzo empatyczna, uśmiechnięta, radosna, wspierająca, bo taki mam charakter i tylko z takim podejściem w ogóle uważam, że powinno się iść do szkoły. No ale temu mojemu uczniowi nie szło. Bardzo, bardzo. I mimo tych moich różnych zabiegów, bardzo się plątał i ta odpowiedź była kiepska. No i ja tak już pół żartem na koniec rzuciłam, że dobra, jak powiesz po prostu datę bitwy pod Grunwaldem, to zaliczamy tą odpowiedź i możesz sobie usiąść, odpocząć. I on się pomylił. I to niby nie jest nic takiego, tylko to, jak zareagowała klasa śmiechem, szyderstwem, a potem, jakie zaczęli robić o nim memy, typu Grunwald tam 1411, pamiętamy i tak dalej. To niby wszystko było w granicy żartu. Ja dzisiaj jestem o wiele bardziej świadoma, jak niektóre żarty są po prostu mikroagresją. Wtedy nie miałam takiego pojęciownika, jeszcze zasobnika w swoim repertuarze, ale poczułam, że tu się zadziało coś bardzo złego. Te argumenty, przecież mamy rozmowy kwalifikacyjne, przecież występują publicznie, więc trzeba ich odpytywać przy tablicy, już do mnie kompletnie od tego momentu nie trafiały. Nie, nie ma takiej sytuacji jak w szkole, gdzie nie tylko kogoś odpytujemy z wiedzy, po prostu, żeby sprawdzić, czy ta wiedza tam jest, czy nie. Już pomijam stres z tym związany. To jest tylko część historii, bo druga część i ważniejsza to jest ta ekspozycja rówieśnicza. A dzieciaki są różne, są w fazie dojrzewania w szkole, rozwija się ich mózg, bardzo się zmienia. Robią czasami głupotki, czasami robią wspaniałe rzeczy.
Rozwija się też i zmienia się ich ciało, którego bardzo często się wstydzą przykład.
O tak. No i właśnie. I teraz jak połączymy te wszystkie czynniki, to zwykłe odpytywanie przy tablicy wcale nie wydaje się taką atrakcyjną formą. Można te wiedzę i umiejętności i kompetencje, może tak szerzej mówiąc kompetencje, sprawdzić w zupełnie inny sposób, w bardziej komfortowych warunkach, a my jednak, kiedy występujemy publicznie, na przykład przyszłam teraz do ciebie i bardzo się cieszę, no robię to z własnej woli, mogę poopowiadać o tym, o czym z grubsza chcę, na czym się naprawdę znam i co mnie pasjonuje, a nie przychodzę na jakiś bardzo dziwny egzamin z nieżyczliwą publicznością.
Egzamin, który może być jednym z pięciu na przykład tego dnia.
Tak. To prawda. I w ogóle warto o tym pamiętać, jeśli pracujemy w szkole. Ostatnio moja koleżanka Magda z mojej pracy powiedziała coś takiego, że słuchajcie, mam wrażenie, że my trochę dla nich jesteśmy tak jakby przerzucali pilotem albo na TikToku przerzucali filmiki. A teraz mam z Agą historię, a teraz mam z Magdą Polski. I trochę tak jest, trochę tak nie jest też oczywiście, bo wiadomo, te emocje potrafią być różne i są przedmioty, na które bardzo czekamy i na których się świetnie sprawdzamy. Są też takie, które po prostu chcielibyśmy przeklikać, ale jednak jakimś jesteśmy... Z jednej jednej strony ważną częścią, a z drugiej epizodem w życiu ludzi. Nie ma co się tak chyba fokusować na tym, że właśnie mój przedmiot jest najważniejszy, na mojej lekcji musicie być w super formie, tylko zrozumieć, że te dzieciaki w tej szkole są naprawdę wiele godzin i że ta szkoła niekoniecznie ma nauczyć tej daty bitwy pod Grunwaldem.
Jeśli chodzi o to wyjście z Poznania i wyjście z murów szkoły w przestrzeń ogólnopolską, czyli tą przestrzeń internetu, to co skłoniło ciebie do tego, żeby z Agnieszki Jankowiak-Majk przeistoczyć się w babkę od histy?
Moi uczniowie i uczennice, bo to były czasy, kiedy rozwijał się taki naukowy YouTube. Ja bardzo lubiłam to zjawisko. Absolutnie nie miałam czasu, żeby coś takiego robić. To było dla mnie oczywiste, że jak ja pracuję na półtora etatu w szkole, prowadzę 4 kółka, konkursy, olimpiady i wyjeżdżam na projekty, to nie ma szans, żebym ja zrobiła wartościowy content do sieci. Ale oglądałam osoby, które taki profesjonalny, naukowy, właśnie edukacyjny YouTube zaczęły robić. I dosyć często od tych moich dzieciaków słyszałam, ale pani by się nadawała do internetu, bo pani ma tą osobowość, pani się buzia nie zamyka, pani fajnie opowiada, więc warto by było, żeby pani spróbowała. I ja z tym się nosiłam nawet chyba kilka lat i zastanawiałam się, jak to zrobić. No właśnie, żeby mieć ten czas, ale żeby jednak coś przekazać. I pomyślałam sobie, że taki fanpage na Facebooku wówczas, to może być fajna sprawa. Wtedy moi uczniowie, uczennice używali jeszcze Facebooka. Dzisiaj tam już ich nie ma absolutnie, ale wtedy używali i chciałam pokazać po prostu, że nauczycielki, nauczyciele to są normalni, fajni ludzie, którzy robią dobrą robotę, bo ja nie robiłam jakichś fajerwerków, że tak powiem, moje koleżanki, koledzy pracowali podobnie, część z nich przynajmniej, robili fajne rzeczy, nie mieli tej odwagi, żeby to pokazać. I pomyślałam sobie, że w tym bardzo kiepskim PR-ze wokół zawodu nauczycielskiego, z którym się mierzymy naprawdę od bardzo, bardzo dawna, że warto pokazać, że robimy fajne projekty, że wychodzimy gdzieś w przestrzeń miasta, że gdzieś wyjeżdżamy, a jak ja się przygotowuję. No potem bardzo intensywnie to wybuchło w czasie nauczycielskiego strajku. Mam nadzieję, że tutaj państwo nie będziecie na mnie się gniewać, ale tak, ja bardzo intensywnie strajkowałam i chciałam pokazać, że ta praca, ten mit taki 18 godzin i same wakacje, że to absolutnie nie jest prawda. Nie wiem, czy mi się udało. Pewnie nie, globalnie pewnie mi się to nie udało, ale myślę, że sporą grupę, a przynajmniej takich bliskich osób, rodziców moich dzieciaków, czy właśnie same dzieciaki, myślę, że zrozumiały, na czym ta praca polega. Przez to, że ja liczyłam godziny, pokazywałam, jak się przygotowuję do lekcji, pokazywałam, gdzie jeżdżę. Za darmo oczywiście, bo to są rzeczy, za które w polskiej szkole się nie płaci, tak? I to nie jest wina dyrektorów, dyrektorek. Tylko użyję tego słowa, systemu.
Uczyłaś wtedy w liceum. Tak. W liceum na nauczycieli mówi się pani profesor, panie profesorze.
Nie a do mnie mówi pani Agnieszka, tak?
Właśnie nie bałaś się jakby zdjęcia tego brązu i takiego odium odpowiedzialności, że z pani profesor stajesz babką
nie.
Od historii?
Nie. Bo ja nie lubię takiego sztywnego gorsetu norm i zasad. Lubię pewne zasady i lubię kulturę osobistą i lubię szacunek. Bardzo często rozmawiam o tym teraz już z młodszymi dziećmi. Natomiast samo mówienie pani profesor nie oznacza szacunku. Można z wielkim szacunkiem i radością i wdzięcznością powiedzieć pani Agnieszko i fajnie się skomunikować, więc dosyć szybko stałam się panią Agnieszką, zwłaszcza, że jak ja zaczynałam pracę, uczyłam czwartoklasistów, bo to było wtedy przed reformą jeszcze, i byłam starsza od nich o 6 lat. 5?
Ta młodzież nie miała takiej lekkiej podejrzliwości w sobie, że o, to jest jaka jedna nauczycielka, która nie chce być panią profesor?
Myślę, że nie byłam jedyna w tym. Myślę, że nie byłam w tym jedyna. Zresztą to dosyć naturalnie wychodziło. To znaczy, to nie jest tak, że ja wchodzę i mówię, proszę do mnie mówić tak czy siak. Raczej po prostu relacje się tworzą. Wydaje mi się, że to jest najmniejszy problem, ta forma, z jaką się zwracamy. Miałam niedawno rozmowę z chłopcami w mojej nowej szkole, którym tłumaczyłam, na czym polega szacunek, bo próbowałam im coś powiedzieć, w tym czasie oni robili coś innego. Powiedzieli mi, że oni słyszą, co ja mówię. Ja mówię, słuchajcie, nie o to chodzi. No, ja też was mogę słyszeć, ale ja, kiedy wy do mnie mówicie i przychodzicie z jakąś sprawą, jestem cała dla was, tak? Ja was nie tylko słyszę uchem, ale ja was słucham i bardzo bym chciała, żeby to działało w obie strony. I takie rozmowy działają i to nie ma znaczenia, czy będą do mnie mówili, nie wiem, po imieniu, nie mówią do mnie po imieniu akurat, ale mamy w szkole taką osobę, do której mówią po imieniu i też ją bardzo szanują. Ja akurat jestem z tego nurtu, że te tytuły niekoniecznie są aż tak istotne.
Super mocne. Słuchają państwo podcastu Radia Poznań. Więcej można znaleźć na stronie www.radiopoznan.fm w zakładce audycje.
Agnieszka Jankowiak-Majk, babka od histy. Z jakimi opiniami twoich koleżanek i kolegów spotkałaś się, kiedy zostałaś tą babką od histy?
Z różnymi, nie będę kłamać. z bardzo różnymi, ale ja już bardzo wcześnie wyszłam z takiego założenia, że trzeba się karmić tym, co daje siłę. I po prostu fokusować się na ludziach, którzy dają wsparcie, którym mogę zaufać, którzy myślą podobnie. Nie mówię, żeby się zamknąć na to, że ktoś myśli inaczej. Jestem na to otwarta. Janek Piosiek z Poznania nauczył mnie debaty oksfordzkiej i prezentowania różnych punktów widzenia, więc jestem na to otwarta, ale jednocześnie nigdy nie chciałam, żeby mnie to mocno ciągnęło w dół. I wśród tego środowiska mojego dosyć szybko wydaje mi się, że zauważono, że nie robię nic złego środowisku nauczycielskiemu, wręcz przeciwnie. Zwłaszcza w czasie strajku wiele osób do mnie dzwoniło, prosiło o wsparcie, próbowało się wygadać. Znaczy przez to, że do mnie jest taki krótki jednak dystans, to dużo osób się dosyć łatwo otwiera. To ma swoje też negatywne konsekwencje dla mnie, bo to trzeba dźwignąć. Ale zawsze to sobie ceniłam. Wydawało mi się, że to musi być wielki komplement, że ktoś chce podzielić się jakimiś swoimi refleksjami. Także wydaje mi się, że nie najgorzej te reakcje. Gorzej jest, jak się wypłynie szerzej, bo ja w czasie strajku, ale później też kilka razy, no brałam udział w wielu takich ogólnopolskich programach typu Czarno na Białym, czy w jakichś reportażach, czy się wypowiadałam w wiadomościach i no tam już absolutnie trafia się na tak zwanego randomowego odbiorcę, który potrafi mieć w sobie dużo nienawiści. Ja dostaję bardzo dużo, już teraz mniej, bo trochę mniej się eksponuję na media, bardzo dużo nienawistnych komentarzy, takich, z którymi, zresztą też wydaje mi się, że to jest kwestia akurat płci, z czym się mierzą kobiety, które się pokazują w sieci, mierzą się z czymś nieco innym niż mężczyźni. Przynajmniej z mojego doświadczenia tak wynika, że kwestia, wspomniałaś o wyglądzie, o ciele, jakichś tam groźbach, myślę, że państwo rozumiecie, tak, że to jest duży kaliber, a jeszcze jak ktoś ma takie poglądy jak ja, którymi się dzielę, bardzo mocno osadzony w takim dyskursie prawno-człowieczym, bardzo otwartym, otwartym na różnorodność, no to tym bardziej okazuje się, że ta nienawiść gdzieś tam aż się wylewa. I ja szybko sobie zrobiłam takie strategie, blok, zgłoś i tyle, ale nie powiem, że to nie siedzi, bo to zawsze w człowieku siedzi.
No więc właśnie chciałam cię spytać, jak sobie z tym poradziłaś, czy to był taki moment, w którym stwierdziłaś, po co ja to robię? Może się wycofam, żeby tego nie słuchać, żeby tego nie widzieć, żeby to do mnie nie docierało.
Nie miałam dużo takich myśli, bo jednocześnie ja dostałam bardzo dużo dobrego przez to, że jestem w sieci i to, jakich ludzi poznałam, jak się posieciowałam. My się śmiejemy, że mamy taki wirtualny pokój nauczycielski.
Ogromny chyba.
Tak. I naprawdę tych osób, które w sieci działają w szeroko rozumianej edukacji, nie tylko szkolnej, ale nieformalnej, pozaszkolnej, jest bardzo dużo. Zaczęliśmy się poznawać na różnych konferencjach, na różnych wydarzeniach. Sami inicjujemy takie przedsięwzięcia i to daje ogromną siłę i ogromne wsparcie. Zwłaszcza jak wiemy, że mierzymy się z podobnymi rzeczami. Natomiast ja bardzo szybko po prostu przestałam absolutnie czytać jakiekolwiek komentarze na horyzontalnych portalach, po programach, w których biorę udział. No, żeby mnie to dotknęło, musi ktoś wysłać do mnie prywatną wiadomość, którą ja bardzo często, jak już widzę, jak się zaczyna, po prostu ją od razu usuwam albo w odwrotnej kolejności. Najpierw blokuję tę osobę, a potem usuwam i nie mam żadnych skrupułów już w tym temacie. Natomiast zawsze proszę moją mamę, żeby nie czytała, bo moja mama jest bardzo dumna z tego, co robię i tak, no, kibicuje mi mocno. Natomiast te pierwsze artykuły jakieś właśnie na tych portalach, które się pojawiały, to wysyła mi, że sam mówię, mamuś, nie czytaj, proszę, nie czytaj, nie? I szybko się przekona, że to nie ma sensu. Trzeba bardzo świadomie podejmować decyzje, jeśli się wchodzi do sieci i bardzo świadomie podjąć decyzję, co pokazujemy, jakie elementy życia. U mnie nie ma, jest trochę tego życia takiego właśnie, tak jak mówię, pokazać te kulisy, ścieżkę, z czym się mierzymy, jak to wygląda, ale no nie opowiadam o mojej rodzinie, poza moją siostrą, która też jest w sieci i działa jako wiedźma od wiedzy, robi fajną też edukacyjną robotę. Natomiast reszty mojej rodziny w tym internecie nie ma i nie będzie.
Wspomniałaś o tym, że siostra też zajmuje się edukacją, ale to można powiedzieć, że wy odziedziczyłyście pasję do edukacji.
Tak, wyssana z mlekiem matki. Nasi rodzice są nauczycielami. Odkąd pamiętamy praktycznie, no bo całe życie ten zawód wykonują. Nasza mama jest historyczką, nauczycielką, ale przez długi, długi czas była też wicedyrektorką jeszcze w gimnazjach, jak były gimnazja. I ta szkoła była bardzo obecna w domu. Natomiast nasz tata też zaczynał jako nauczyciel z małej miejscowości, natomiast aktualnie jest lubianym bardzo i docenianym profesorem na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza, wykładowcą. Więc tak, i z wielką pasją zawsze nam opowiadali. Moja siostra napisała niedawno książkę Bestie Antyku o mitologii mitologii i my mitologię poznałyśmy, zanim wiedziałyśmy, co to jest mitologia, bo nasz tata po prostu opowiadał nam na dobranoc różne
jako
mity,
bajki.
Jako bajki. I potem faktycznie Ania lubi wspominać, jak weszła do szkoły i mówi, kurczę, ja znam tę historię.
Bardzo często dzieci chcą robić zupełnie coś innego niż ich rodzice na takiej zasadzie, że ja już się tyle naoglądałam w życiu tego, z czym się wiąże ich zawód bardzo trudny, że po prostu chcę robić kompletnie coś innego.
Trochę powinno tak być faktycznie. Mam wrażenie, że my, przynajmniej ja dosyć mocno przechodziłam różne te bunty rozwojowe, ale z drugiej strony nie chciałam odrzucić tego dorobku, dlatego że ja widziałam, ile satysfakcji daje to moim rodzicom. Widziałam też, jak bardzo są zmęczeni. Widziałam też moją mamę wypełniającą po nocach papierowe dzienniki, ale widziałam też, co to daje. A w tej transakcji to daje dużo. Naprawdę. Już nie mówię o tym, że nauczycielki są wiecznie młode. Moja mama po prostu wygląda, jakby miała 20 lat mniej niż ma. I ta szkoła tak sprawia, że nadążamy za światem trochę bardziej. Tak przynajmniej jeśli chcemy. O, może tak. Ale że to daje sens życiu. A ja jestem taka mocno idealistycznie zbudowana. Ja potrzebuję tego sensu. Dlatego już dawno mi ze wszystkich, tak jak rozmawiałyśmy chwilkę przed programem, ze wszystkich analiz, co ja powinnam robić w życiu jako 40-letnia kobieta, wychodzi mi na to, że powinnam już dawno tę szkołę w pioruny rzucić, a ja nie umiem.
Bo to kochasz.
Tak.
Kiedy już założyłaś profil i zostałaś babką od histy, to w ciągu pierwszych 2 dni już miałaś ponad 500 lajków. Spodziewałaś się też takiej reakcji i takiej lawiny?
Szok. Szok, bo naprawdę dostałam ogromne wsparcie od tej mojej społeczności szkolnej. I tego się absolutnie nie spodziewałam. Ale to też pokazuje może, jak inaczej troszkę wtedy media funkcjonowały, bo to się bardzo zmieniło przez te lata, też to obserwuję. Ale poszła jakaś taka iskra i dzieciaki błyskawicznie zaczęły lajkować ten mój profil. Doszli do tego rodzice. Ja zawsze byłam dumna z tego, że miałam naprawdę dobre kontakty z rodzicami moich klas wychowawczych. Teraz już nie jestem od kilku lat wychowawczynią. Natomiast kiedy byłam, to bardzo to przeżywałam, ale też budowaliśmy faktycznie silne, takie też trwałe, mam wrażenie, relacje. I oni mi dali ogromnego kopa. I to mi tak pokazało, kurczę, w ogóle warto to robić, bo w sali, kiedy chcemy coś przekazać, mówimy, to też jest bardzo ważne i nie chciałabym, żeby wybrzmiało, że nie, ale mówimy do wąskiej grupy osób. Nie zawsze do takich, tak powiem, oględnie, które bardzo chcą słuchać tego, co mamy do powiedzenia. Może tak być. A sieć daje tą możliwość, że ty mówisz do ludzi, którzy chcą cię słuchać.
A miałaś takie momenty w swoim życiu, że tak dobitnie i bardzo przekonywująco trafiała do ciebie taka informacja zwrotna, że ty masz realny wpływ na życie swoich uczniów?
Tak. Wzruszyłam się troszeczkę, bo raz na jakiś czas dostaję i zresztą jeśli na przykład słuchają mnie nas osoby, które coś zawdzięczają swoim nauczycielom i nauczycielkom, dajcie im znać. My rzadko dostajemy informację zwrotną, ale ja miałam to wielkie szczęście, że dostałam te informacje wielokrotnie, łącznie z takimi bardzo trudnymi, bo młodzież się boryka, czy w ogóle ludzie się borykają tak z wielkimi wyzwaniami. Natomiast dostałam kiedyś długiego maila od byłej już uczennicy sprzed kilku lat, że w zasadzie moja troska i moje zainteresowanie nią ocaliło jej życie, bo ona wiedziała, że ja w czwartek ją zapytam, jak się czuje i warto wtedy w ogóle żyć jeszcze, nie? Nie chcę tutaj się rozpłakać, ale to było jedno z takich chyba najintensywniejszych moich doświadczeń. Całkiem niedawno dostałam maila od też byłej uczennicy, która wciąż zbiera pieniądze, to może być interesujące dla państwa, na swoje studia w Amsterdamie. Jest wybitną skrzypaczką i ja tylko przez rok byłam jej wychowawczynią, natomiast próbowałam wesprzeć troszeczkę tę zbiórkę, bo te studia są strasznie drogie. I okazało się, że udało się przynajmniej część tych pieniędzy zebrać i ona tam jest i ona tam studiuje. I napisała mi bardzo długiego maila, w którym napisała też o, nie tylko o tym, że jest wdzięczna, że ja udostępniłam tę zbiórkę, ale że taki sposób myślenia o życiu, który jej przekazałam, z nią został i że uważa, że to jest dla niej cenny zasób. Więc to było też takie bardzo wzruszające. A żeby trochę rozładować napięcie, bo tu obie ryczymy, państwo nie widzicie.
No tak, właśnie chciałam powiedzieć, że siedzą dwie kobiety w studiu, obie mają przeszklone oczy, bo historie są poruszające.
Tak. To niedawno jedna moja była uczennica napisała mi, że bardzo dziękuję za to, już jest dorosłą kobietą pracującą, że wiele lat temu doprowadziłam na ich lekcji do takiej sytuacji, w której debatowali na temat, na który początkowo się nie zgadzali, ale że zostało z nią to, że ja im uświadomiłam ich wielkie uprzywilejowanie, że w ogóle w takim miejscu mogą tak się spierać o takie rzeczy i powiedziała, że to była najlepsza, uwaga, cytuję, lekcja wyciągania głowy z własnego tyłka, o tak powiem, tyłka, ona napisała inaczej i ona mi dziękuje za to bardzo, więc jest też takie fajne.
To jest piękna historia, a myślisz, Agnieszko, że w jakiejkolwiek pracy to, co zrobiłyśmy przed chwilą, czyli jakby te emocje relacje trochę dały sobą poszarpać, to jest objaw słabości?
Absolutnie nie. Ja uważam, że pokazywanie emocji, nie tylko pokazywanie, w ogóle rozumienie emocji, to jedna z najważniejszych kompetencji życiowych. Zresztą i adekwatne poczucie własnej wartości, i zarządzanie emocjami, i komunikacja taka intrapersonalna do wewnątrz jest uznawana za kompetencję przyszłości. I w związku z tym nie pokazujmy dzieciom, że my emocji nie mamy. Ja to ile razy ryczałam na lekcjach, ze śmiechu, ze wzruszenia, z żalu, bo przeżyłam też tragiczne sytuacje w szkole, nie bezpośrednio w szkole, ale związane ze środowiskiem szkolnym. I moje dzieciaki zawsze widziały, że potrafię się śmiać tak, że się potknę, że potrafię płakać wtedy, kiedy oni płaczą.
Myślę, czyli to nie było tak, że wchodziłaś na lekcję, zakładałaś zbroję i byłaś totalnie twarda.
Nigdy.
Nic cię
ja w ogóle nie umiem, bo ja jestem akurat takim typem osoby, która emocje ma na wierzchu i przez jakiś czas tego się wstydziłam, kiedy byłam dużo młodsza, a dzisiaj uważam to za atut. Ostatnio na konferencji, kolejny raz na jakiejś konferencji występowałam, mówiliśmy o zdrowiu psychicznym i cała sala ryczała i super. I się dzieliliśmy różnymi doświadczeniami, to było bardzo oczyszczające doświadczenie. Więc i dziewczyny płaczą, i chłopaki płaczą. Emocje są fajne, potrzebne. Nauczmy się nimi zarządzać i wydaje mi się, że w ogóle taka lekcja, którą młody człowiek może dostać w szkole, na przykład taka, że jak jest trudno, to można sobie popłakać, po to ten płacz został wymyślony, może być też cenniejsza niż skutki jakiegoś wydarzenia historycznego.
Spotykamy się dzisiaj w programie Supermocne. Agnieszko, powiedz mi, mogłabyś obdarować tym czasem, który poświęcasz na bycie nauczycielką w internecie i bycie nauczycielką w szkole, kilka osób, ale oprócz tego już jesteś panią doktor, gratuluję serdecznie.
Dziękuję.
Ale piszesz też książki. Jedną już wydałaś, na kolejną czekamy.
Tak, tak. Idzie mi to trochę właśnie przez te wszystkie moje aktywności. Idzie mi to wolniej niż bym chciała, bo bardzo pokochałam pisanie książek 2,5 roku temu. Strasznie ten czas szybko leci. Wyszła moja książka Historia, której nie było, z której jestem szalenie dumna i która nadal się fajnie sprzedaje, co jest też dla mnie taką dużą radością, że ludzie chcą, ludzie i młodzi ludzie, bo ja myślałam o takich osobach 12+, kiedy pisałam tę książkę, ale czytają ją dorośli i też dostaję bardzo pozytywną informację zwrotną. To była wielka radocha, a teraz eksperyment, bo w przyszłym tygodniu, 13 listopada, premiera komiksu, który napisałam z super fajnymi, myślę, że wam, państwu tutaj znanymi autorami, z Bogusiem Janiszewskim, który jest mistrzem dla mnie literatury dziecięcej i z Maxem Skorwiderem, który z kolei rysuje niegrzeczne obrazki, które dzieciaki kochają. Stworzyliśmy taki komiks Skąd się wzięła Polska? I to nie jest nasze ostatnie słowo.
A, czyli będzie seria.
Będzie.
Ale to też nie jest chyba łatwa rzecz, żeby zrobić komiks o historii.
Myślę, że tak, ale tu naprawdę mistrzem jest Boguś. Tak jak ja się czuję mocno tutaj merytorycznie, po prostu w temacie historycznym, tak nie śmiem się, albo niewiele się wtrącam, jeśli chodzi o formę tego przekazu. I wydaje mi się, że właśnie ta forma może sprawić, że dzieciaki jeszcze bardziej pokochają historię, bo komiks daje taką możliwość trochę do zażartowania. Mamy jakieś podróże w czasie, mamy żart, mamy poważne sprawy, mamy format taki TikTokowy zastosowaliśmy, gdzie jedna z takich bohaterek prezentuje na przykład Get Ready With Me na chyba na Noc Kupały, jeśli dobrze pamiętam. I to jest pretekst do tego, żeby opowiedzieć, jak wyglądał strój, tak? Jak się ubierano, z jakich materiałów robiono rzeczy we wczesnym średniowieczu, co jedzono, bo też taki format TikTokowy jest do żywności i posiłków. Może zaryzykujecie i spróbujecie coś zrobić z tej dawnej kuchni, ale też różne święta. To, z czego jestem bardzo dumna, to to, że tam też prezentujemy taką historię sprawiedliwą i tam oddaliśmy pole do popisu kobietom, których bardzo brakuje w tej głównej narracji i one bardzo naturalnie zostają tam wplecione, zaproszone do tej przygody. I to, że dosyć dużo wątków poświęciliśmy jednak temu, co przed Mieszkiem. Wiadomo, nie wiemy dużo, to też trzeba otwarcie powiedzieć, ale wydaje mi się, że znajomość takiej wizji, jak mogli myśleć, czuć nasi przodkowie i przodkinie, jest cenne. Więc mamy tam i panteon różnych demonów słowiańskich i to, co wiemy na chwilę obecną o bogach i boginiach słowiańskich, to też tam się znalazło. Mi tego bardzo brakuje w publikacjach poświęconych początkom państwa polskiego. Wiem, z czego wynika ten brak. Z braku też źródeł, ale to nie jest tak, że nic nie wiemy i wydaje mi się, że to dla dzieciaków może być hiperciekawe.
Wspomniałaś tu w międzyczasie o tej historii sprawiedliwej, bo jeszcze jedną taką ważną rzecz, rzeczą i twoim wpływem na zmianę tego świata jest wyciąganie na światło dzienne kobiecych wątków historii, których jest niewiele i to obiektywnie na to patrząc.
Tak, ta narracja nie jest sprawiedliwa, nie jest równościowa. To wynika z różnych powodów. My dosyć szeroko o tych powodach piszemy w podręczniku, który wydałyśmy całkiem niedawno właśnie wraz z fundacją. Ten podręcznik się nazywa Herstoria stosowana, ale ma taki podtytuł Historia sprawiedliwa, czyli jak zacząć włączać do edukacji historię kobiet. I bardzo Państwu polecam ten podręcznik, bo on jest dostępny w wolnym dostępie. Można go sobie ściągnąć z naszej strony historiakobiet.org i tam też dzielimy się danymi, które mnie zszokowały i które też mnie bardzo motywują do tego, żeby robić to, co robię. W podręcznikach szkolnych 4% postaci, które tam się pojawiają, to kobiety. Byłoby więcej, bo można podejść nawet pod 8%, ale zdecydowana większość tych postaci to są boginie antyczne na przykład, czyli to są jakieś wyobrażenia, alegorie, to nie są kobiety z krwi i kości. I teraz to nie było tak, że tych kobiet w historii nie było, też te historie tworzyły. Natomiast ten fokus nasz na historię tylko wojskowości i historię polityczną, a jest to bardzo widoczne w polskiej narracji, jest niesprawiedliwy, bo do tych dziedzin po prostu odmówiono kobietom dostępu przez prawie całą historię. W związku z tym jest tam ich zdecydowanie pewnie mniej, a historia ma różne perspektywy i różne soczewki. Ja do takiego odkrywania zachęcam. Zachęcam też do poszukiwania lokalnych bohaterek. Tutaj jest naprawdę dużo jeszcze do zrobienia.
Jeszcze kwestia twojej działalności w Fundacji Muzeum Historii Kobiet.
Mm-hmm. No to jest chyba taki cel na życie w tej chwili. Mi się raz na jakiś czas te cele zmieniają, pojawiają się nowe, dochodzą, ale to jest taki trwały od 4 lat cel, który myślę połączył cały zespół. I to jest wybudowanie w Polsce Muzeum Historii Kobiet, bo potrzebujemy takiego muzeum, zasługujemy na takie muzeum, zasługujemy na miejsce, w którym zobaczymy tę historię właśnie z innej perspektywy i mam nadzieję, zachęcimy do tego, żeby ludzie szukali tych perspektyw, które ich interesują, bo ja bardzo chętnie przejdę się do Muzeum Historii Męskości, bo mówi się tak potocznie, że jak chcesz zobaczyć Muzeum Historii Mężczyzn, to po prostu wejdź do byle jakiego muzeum, bo to jest Muzeum Historii Mężczyzn, ale to nie jest to samo, co Historia Męskości, która też jest bardzo ciekawa i pewnie porywająca i warta tego, żeby te perspektywy czy kanony na przykład, jak to wyglądało, z czym się mężczyźni mierzyli, pokazać, czy historii dziecka, tak, czy tego, co po prostu nas pasjonuje. I tak, Muzeum Historii Kobiet, mam nadzieję, że powstanie w Poznaniu. Robimy wszystko.
Mówimy tu o właśnie wirtualnym tworze. To nie ma być Muzeum Historii Kobiet, gdzie możesz sobie przeklikać i zrobić sobie wirtualny spacer 360, tylko fizycznie mamy się tam wybrać, wejść i poświęcić czas i uwagę również eksponatom, które...
Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Ja kocham też oczywiście całą sferę wirtualną, ale jeżeli mamy tyle muzeów, różnych perspektyw to i wciąż je budujemy, to znaczy, że rozumiemy, dlaczego to jest ważne. A to jest ważne dlatego, że ta pamięć inaczej jednak wówczas działa. Zupełnie jest inne przeżycie w takim prawdziwym kontakcie z eksponatem, z wystawą, tak, w której coś się dzieje, powinno coś się zadziać. Wiem, że jak robimy coś wirtualnie, to często jednocześnie gotujemy obiad, nie wiem, przebieramy się, idziemy do toalety i tak dalej, a tutaj chodzi o to, żeby naprawdę tego doświadczyć. Mam nadzieję, że to będzie wspaniałe doświadczenie, równościowe, otwierające i inspirujące.
A o jakiej perspektywie czasu mówimy?
No to by trzeba pana marszałka województwa zapytać. Panie marszałku, pozdrawiamy serdecznie. Śmieję się, pan marszałek nas zna, lubi, kibicuje.
A o jakiej perspektywie wy myślicie, albo o jakiej ty marzysz?
5 lat. Mam nadzieję, że kilka bardziej, 3 niż 8.
To jest już konkret.
My jesteśmy gotowe. To znaczy, my pracujemy od 4 lat, żeby to muzeum powstało. Same finansujemy sobie różne facylitacje, spotkania i wizyty studyjne. Mam nadzieję, że to się niedługo skończy, bo ja kocham działalność społeczną i uważam, że warto ją robić, ale to też nie będę kłamać, że to jest łatwe. Nie, nie jest. Więc mam nadzieję, że taki wolontariat nasz już się i dokładanie się niedługo skończy, ale jesteśmy gotowe, żeby usiąść i zaprojektować tę wystawę. I prawdopodobnie ten proces my zaczniemy już niezależnie od decyzji takich odgórnych, choć wszystko wskazuje na to, że naprawdę będzie dobrze, to my zaczynamy ten proces prawdopodobnie na początku przyszłego roku.
To jest takie marzenie zbiorowe, a masz jako babkę od histy albo Agnieszka Jankowiak-Majk takie marzenie indywidualne?
Ale w ramach muzeum też, bo to jak to muzeum będzie wyglądać, to jeszcze nie wiemy. To jest bardzo trudne w ogóle pogodzić różne perspektywy, różne oczekiwania i różne marzenia. Moje marzenie w tym muzeum to jest taka sala, która będzie analogiczna do czegoś, co przeżyłam żyłam w Waszyngtonie, w Muzeum Holokaustu. Byłam na takiej wizycie studyjnej, stypendium w zeszłym roku. I tam zobaczyliśmy taką przestrzeń, która szła przez kilka pięter. Myślę, że wizualizujecie sobie państwo.
Tubie jakieś.
Takiej tubie, tak. O, dziękuję. I cała ta przestrzeń wypełniona była zdjęciami ludzi mieszkających, żyjących w jednej wiosce na przestrzeni wielu, wielu lat. I mi się marzy taki pokój zapełniony zdjęciami naszych mam, babć, prababć, ważnych kobiet z naszego życia. Czyli nie Maria Skłodowska-Curie na ścianie, choć to też jest potrzebne, ale takie pokazanie i docenienie tej historii rodzinnej, bliskiej, takie przypomnienie, jak masz możliwość, pogadaj ze swoją babcią, pogadaj ze swoim dziadkiem, nagraj ich wspomnienia, wypytaj ich o ich przeżycia, czyli taka bardzo bliska opowieść. Mam nadzieję, że będzie taka przestrzeń. Dziewczynom się dosyć spodobał ten pomysł, ale wiadomo, że to wiele czynników wpływa na to, jak ostatecznie muzeum będzie wyglądało, ale to jest moje marzenie.
To będzie już tak na koniec, bo wspomniałaś, że wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują i podpowiadają tobie, że powinnaś zrezygnować z nauczania. Myślisz, że to się kiedyś wydarzy i że to jest możliwe? Przestaniesz być nauczycielką?
Nie wiem. Nie chcę bardzo jednoznacznie dawać tej odpowiedzi, bo nie chcę zostać z niej rozliczona. Na pewno, jeśli przestanę uczyć przy tablicy, to nie przestanę robić edukacji. Więc myślę, że nauczycielką już będę na zawsze. Być może za jakiś czas, jeżeli te wszystkie moje aktywności, które są bardzo wyczerpujące, a ja sobie przysięgłam, że ja nie przegapię dzieciństwa i dorastania mojego dziecka, to jest mój priorytet, więc być może zabraknie tam czasu na tą tablicę. Dopuszczam taką możliwość i myślę, że przeżyję wtedy żałobę, ale być może to będzie nieuniknione. Natomiast myślę, że z edukacją już będę związana po prostu. Już mnie będą wkładali tam do tej trumny, a ja jeszcze tam będę mówiła, słuchajcie, a może taka reforma?
A masz takie czasami momenty, że stajesz przed lustrem i mówisz sobie, Agnieszka, dużo rzeczy dobrych zrobiłaś. Fajna z ciebie babka.
A mam. Nauczyłam się tego. Raz na jakiś czas staram się zatrzymać i spojrzeć na to, co zrobiłam, bo ja jestem głodna ogólnie. Taka metaforycznie głodna. Że mnie ciągnie, szarpie, mam bardzo dużo różnych wizji, pomysłów, szybko się zapalam do różnych rzeczy i chciałabym zdążyć zrobić jak najwięcej, ale uczę się takiego zatrzymania. I mam coś takiego raz na jakiś czas, że sobie myślę, kurczę, Aga, naprawdę... Good job, dziewczyna. Tak jest.
Bardzo tobie dziękuję i za całą twoją działalność i za wszystkie te rzeczy, które robisz nie tylko wirtualnie, ale również realnie. Agnieszka Jankowiak, Maik, babka od histy, super, super mocna na antenie Radia Poznań.
Bardzo dziękuję za zaproszenie, było mi naprawdę super miło.
Super mocne. Jeśli podobał się państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.